Wszystko się zgadza. Jesteśmy. Poniedziałek to dzień, w którym spotykamy się z podlaskimi policjantami. Skupiamy się głównie na pracy dzielnicowych, a dziś naszymi gośćmi w studiu są młodszy aspirant Tomasz Brański z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, dzielnicowe osiedla Wygoda. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji reprezentuje dziś aspirant Wojciech Kosikowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Stały gość. No i także jest z nami podkomisarz Rafał Sokulski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiali dzisiaj o rowerach, hulajnogach, rolkach, wrotkach i innych sprzętach jeżdżących. Czy można z nich korzystać na drogach i chodnikach? To pierwsze pytanie. No i przypomnijmy sobie takie zasady podstawowe bezpieczeństwa. Jak się takimi pojazdami, to w ogóle można nazwać pojazdy? Tak, rolki, wrotki i inne hulajnogi? Jak się poruszać?
Osoby, które poruszają się takimi, w cudzysłowie,
Sprzętami.
Ciągle są traktowane jako osoby piesze, więc powinny poruszać się chodnikiem. Natomiast trzeba pamiętać, że wszystkich uczestników ruchu drogowego, a są oni uczestnikami ruchu drogowego, obowiązuje zasada zachowania ostrożności.
Będziemy o tym szerzej rozmawiali. Będziemy o tym szerzej rozmawiali na pewno, bo to jest bardzo ciekawe. Nam się w końcu pogoda zrobiła taka typowo wiosenna. Już można uruchomić rowery, hulajnogi, co tam jeszcze innego mamy. No i to widać. Na drogach i chodnikach dużo więcej rowerzystów i po prostu ludzi aktywnie spędzających czas. Ale przechodzimy do pana dzielnicowego. Pan jest dzielnicowym osiedla Wygoda, część, jak już ustaliliśmy, część domkowa i część blokowa. Co to znaczy dokładnie?
Znaczy to mniej więcej to, iż w mojej dzielnicy, większość mojej dzielnicy jest zajęta przez domki jednorodzinne. Mhm. Jedynie przy ulicy Pułkowej, Trawiastej i Wasilkowskiej znajduje się kilka bloczków budynków wielorodzinnych.
Czyli jest to ta część Wygody, jadąc trasą generalską w kierunku Bobrownik, dobrze myślę, po prawej stronie.
Tak, dokładnie.
Okej, dużo mieszkańców?
Około 4,5 tysiąca.
No to sporo. A dużo pracy w takim razie?
Tak. Muszę przyznać, tak, dosyć sporo mam pracy, z uwagi mniej więcej na to, iż mamy dużo obcokrajowców zamieszkujących w danym rejonie, wynajmujących mieszkania, domy. Jest to osiedle stare, wyludnione, część ludzi poumierało, starszych, stąd też i mieszkania, domy są podnajmowane dla cudzoziemców.
No właśnie, tak mi się wydaje, te bloki przy ulicy Pułkowej i właśnie tamte okolice Trawiasta, to takie już stare w cudzysłowie bloki ludzi, którzy mieszkają głównie seniorzy, o to mi chodziło.
Tak.
Jest to ta część Białegostoku, która faktycznie charakteryzuje się tym, że mieszka tam dużo starszych osób.
No ale to teraz jak porównamy bloki na Trawiastej, szczególnie w okolicy cerkwi, to można by powiedzieć, że tam jednak dużo młodych mieszka.
No tak.
Szczególnie małżeństw z małymi dziećmi, tak? Bo to też jednak nowe osiedle jest. Także jest jakiś taki przekrój na pewno.
A ma pan kawał Białegostoku. Po prostu.
Tak, wszystko, tak? Domki jednorodzinne plus bloki, plus trasy szybkiego ruchu praktycznie, tak? Bo trasa generalska, no nie jest trasą szybkiego ruchu, ale tam powiedzmy ruch ten jest wzmożony, tak?
I także prędkość podwyższona jest.
Jest prędkość podwyższona do 70. A czy istnieje
tak, miejscami, tak.
Miejscami. A istnieje możliwość, żeby takie ograniczenia w ogóle w Białymstoku znieść na takich trasach?
Chodzi o to, żeby prędkość obowiązywała 50 km na godzinę.
Żeby podwyższyć na przykład prędkość do 90.
Nawet chyba gdzieś tam jakoś ostatnio czytałem w prasie, że były takie jakieś plany. Ktoś zgłosił taką inicjatywę, żeby do 90 km na godzinę podnieść prędkość
nawet
na trasie generalskiej.
Nawet do 100 km na godzinę. Czy istnieje istnieje prawnie taka możliwość? Panów zdaniem?
Według mnie to trzeba by sprawdzić, tak? Czy na pewno opinia musi zostać.
Ale wydaje mi się, że tak, bo nawet porównując nasz Białystok do naszej stolicy, tak? To trasa Armii Krajowej, dawna teraz, która jest częścią obwodnicy tej warszawskiej, tak? Więc wjeżdżając od strony Białegostoku, to w kierunku tam jadąc tą trasą na Poznań, to tam na pewnych odcinkach jest normalnie chyba, nie wiem, czy nie 120 nawet na godzinę, czy 100 w każdym razie, nie?
No tak, panie aspirancie, ale tam są trzy pasy ruchu, cztery w niektórych momentach, a nawet
poza obszarem zabudowanym.
No właśnie, poza obszarem zabudowanym.
Ale bądźmy też szczerzy, u nich cztery pasy ruchu to samo, co u nas dwa, bo tam jest znowu samochodów cztery razy więcej. Mhm.
Wracamy trochę do rozmowy, bo korzystając z tej okazji, że jest z nami pan dzielnicowy i pan aspirant z Wydziału Prewencji, mam do państwa takie pytanie, taką prośbę od słuchaczy, którzy zwrócili się do nas z zwrócili się do nas z prośbą o zadanie pytania policji. Rzecz się dzieje w województwie podlaskim, nie powiem nawet w jakiej gminie, nie powiem w jakim powiecie, bo to by dużo tłumaczyło. Rzecz się dzieje taka, że jest rodzina 9-osobowa, niezdolna do własnej takiej, do własnego życia, pod opieką MOPS-u i wszystkich innych organizacji, łącznie posiadająca też opiekuna rodziny, asystenta rodziny, tak to się dobrze fachowo nazywa, tak pani dziewięcowa?
Tak,
dobrze
tak,
mówię.
Jak najbardziej.
I oni sobie trochę nie radzą. Jest tam 6 czy 7 dzieci i nawet te najmłodsze, które mają po 6, po 7 lat, potrafi przyjść z nożem do szkoły w związku z tym, że rodzice go uczą, że tak będzie bezpieczniej. Że będzie bezpiecznie, kiedy go ktoś jak gdzieś tam go napadnie, no to jest taka sytuacja, że oni wręcz zachęcają te dzieci do tego, żeby one brały nóż, gaz pieprzowy i tak dalej, bo tak ma być dla nich bezpieczniej. Sytuacja, o tej sytuacji policja już wie, sytuacja jest znana policji w tamtym rejonie, to się dzieje w województwie podlaskim, cały czas przypomnijmy, a nauczyciele i rodzice w tej konkretnej szkole są bezsilni. Nie wiedzą, co robić, dyrekcja jest bezsilna, policja przyjeżdża, poucza, zwraca uwagę, rodzice nie dają sobie rady, bo są z orzeczeniami obydwoje o niepełnosprawności, połowa dzieci też tak samo. Jest sytuacja kompletnie patowa. Co w takiej sytuacji można zrobić?
Pierwsza i podstawowa rzecz, jeśli już wszystkie instytucje są zaangażowane w to, tak jak pan powiedział, są i asystenci, to pytanie należałoby zadać, czy został powiadomiony o takiej sytuacji sąd rodzinny.
Tam jest kurator, tam jest opiekun rodziny, jest MOPR, MOPS, no wszyscy tam pracują dookoła.
No to w mojej opinii pozostaje to tylko, że tak powiem, regularnie nadzorować, regularnie takie sytuacje zgłaszać.
I, regularnie dzieci przychodzą codziennie z nożem do szkoły.
To po prostu jest to tylko i wyłącznie już decyzja sądu, co dalej z w tej sprawie będzie, tak? Ponieważ jakby czy policja, czy żadna inna instytucja nie ma mocy sprawczej, wykonawczej i jakiejś tam orzecznictwa jakiegoś w tym zakresie, tak? W takich sprawach decyzję zawsze podejmuje sąd rodzinny właściwy dla danego miejsca zamieszkania tej rodziny, tak? I on może zadecydować nawet, tak, w pewnych tak skrajnych, powiedzmy, przypadkach o odebraniu tych dzieci i umieszczeniu ich czy w rodzinie zastępczej, czy w jakichś innych specjalistycznych ośrodkach.
Panowie, szczególnie tutaj do pana dzielnicowego, ale przecież pan aspirant też był dzielnicowym wiele, wiele lat. Takie sytuacje to normalna rzecz? Takie sytuacje się zdarzają? Czy to już jest taka granica, no już między zdrowym rozsądkiem, a no, tą iluzją taką, którą macie do czynienia właśnie z taką przestępczością?
Ja mogę się wypowiedzieć odnośnie mojej dzielnicy, osiedla Wygody. Do tej pory, współpracując z dyrekcją szkoły przy ulicy Jesiennej, nie miałem zgłaszanych takich sytuacji, żeby dzieci przychodziły z jakimiś niebezpiecznymi przedmiotami do szkoły. Także myślę, że ten problem nie dotyczy osiedla, na którym ja pracuję. Ja też się nie spotkałem z rodzinami typowo takimi patologicznymi, wielodzietnymi, prawda? W których do takich zachowań mogłoby dochodzić.
Ale też pan redaktor nie wspomniał pewnie, znaczy nie wspomniał, nie wiem, czy celowo, czy niecelowo narodowości tych osób, tak? Bo też jakby w pewnych narodowościach z kultury danego narodu wynika właśnie posiadanie takich narzędzi, tak?
Z moich informacji...
Być może to też jakby rodzice ku temu w takiej, jeśli tam mowa jest, powiedzmy, o sobie, o rodzinie jakichś tam obcokrajowców, to być może z tego tytułu to wynika i wtedy by, że tak powiem, zostało tłumaczenie, że jednak u nas ta kultura jest całkiem inna i zasady zachowania społecznego też są całkiem inne.
Z moich informacji wynika, że to obywatele Polski, ale dalej nie wnikałem w tę sprawę, ponieważ ta informacja, która do mnie dotarła, była tak dramatyczna i tak naładowana takimi smutnymi i negatywnymi emocjami, że po prostu się strasznie zafrapowałem. Postanowiłem panów o to zapytać, bo rozumiem rodziców tych dzieci. Klasa ma 13 uczniów, bo to jest mała miejscowość w województwie podlaskim. Mała szkoła, 13 uczniów, z czego połowa nie potrafi ani pisać, ani czytać, bo są to klasy integracyjne. Panie nauczycielki, no stają na głowie, żeby coś zrobić, tak? Rodzice boją się puszczać dzieci do szkoły, bo z kolei część przychodzi z nożami. To brzmi jak scenariusz filmu.
Taka abstrakcja troszeczkę jest, tak. No, ale to tak jak powiedziałem, no prostu apelować możemy, żeby w zasadzie wszystkie instytucje, które mają do czynienia z takimi dziećmi, po prostu informowały sąd, tak? Czy za pośrednictwem policji, bo to też, czy za pośrednictwem dzielnicowego, bo to też jest jakby taka możliwość, tak? Ale po prostu konsekwentne zgłaszanie do sądu i już w gestii danego sądu będzie.
No ale zgłaszanie do sądu, kto ma to zgłaszać do sądu? Dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice czy policja?
W zasadzie każdy może, tak? Bo policja jak najbardziej. Jeśli policja zostanie powiadomiona o takim przypadku, to czy dzielnicowy, czy specjalista do spraw nieletnich w danej komendzie zgłosi taką sprawę do sądu, tak? A jeśli, nie wiem, jeśli ktoś nie informuje policji, no to wtedy i dyrekcja szkoły może to napisać, tak? W imieniu nauczycieli. Takie przypadki, no jakby każdy, instytucje prawne mają obowiązek zgłaszania nawet.
Czekamy na Państwa problemy i na Państwa trudne sytuacje, z którymi sobie nie radzicie. Chętnie Państwu pomożemy. Nasz adres mailowy to studio@radio.bielestok.pl. Nasz numer telefonu 85 744 2222. Zostawiamy ten temat. Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogliśmy tym ludziom, którzy nas słuchają co tydzień i szukają pomocy, bo po prostu nie wiedzą, co mają robić. Jeżeli ktoś z Państwa ma już nawet niepodobny problem, tylko czy po prostu ma jakiś problem, z którym nie może sobie poradzić, to my chętnie Państwu tutaj w Polskim Radiu Białystok pomożemy. Krótka przerwa, a po przerwie wrócimy do rozmowy a propos tych przeróżnych pojazdów i używania ich na drogach i chodnikach. Wracamy do rozmowy z podlaskimi policjantami. Razem ze mną w studiu młodszy aspirant Tomasz Brański, dzielnicowy osiedla Wygoda w Białymstoku, aspirant Wojciech Kosikowski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji i podkomisarz Rafał Sokulski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Panowie, przechodzimy teraz do pytania odnośnie używania hulajnogi. No, jest taki sprzyrząd do jeżdżenia po ulicach i chodnikach. No właśnie, po chodnikach, bo to pytanie, czy hulajnogą można poruszać się po chodniku?
Powiem więcej, nawet trzeba. Na razie przepisy stanowią, że osoba poruszająca się urządzeniem hulajnogą jest ciągle osobą pieszą. Czyli po chodniku, zachowując ostrożność, no tak, innego wyjścia nie ma.
No tak, tylko zastanawiam się, bo zaraz może ktoś zapytać i będziemy musieli sobie poradzić z tym pytaniem, czym się różni rower od hulajnogi? I tym się jedzie, i tym się jedzie, i tu się odpychasz, i tu się odpychasz, i tu nogi pracują, i tu masz kierownicę, i tu masz kierownicę.
Można by powiedzieć, że różni się
gabarytami.
To też, ale przede wszystkim
sposobem napędzania.
Istnieniem definicji prawnej zawartej w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Tam jest ściśle zdefiniowane pojęcie, co to jest rower, tak? Takiego pojęcia w odniesieniu do hulajnóg nie ma. Tak samo nie ma takiego pojęcia określającego deskorolki i mówimy tu w przypadku deskorolek i hulajnóg napędzanych silnikiem elektrycznym, tak? Bo istotą jakby całego problemu jest teraz, są hulajnogi napędzane silnikami elektrycznymi. Tak? Bo od dawien dawna zwykłe hulajnogi napędzane siłą mięśni istniały i chociaż definicji też jakby nie ma odnośnie tego urządzenia, to też było traktowane jako to urządzenie transportu osobistego, tak? Też do poruszania się po chodnikach. Tak? Natomiast tego typu urządzenia nie mogą poruszać się po ścieżkach rowerowych, ponieważ ścieżka rowerowa jest tak zwaną, chyba, jeśli dobrze mówię, drogą dla rowerów i jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla ruchu rowerowego.
No ale panie podkomisarzu, czy grozi nam coś, jeżeli wybierzemy ścieżkę rowerową zamiast chodnika, jadąc hulajnogą, na przykład elektryczną, czy też jakąkolwiek inną?
No tak, w świetle przepisów możemy zostać na przykład ukarani mandatem karnym. Tak samo piesi nie powinni poruszać się po prostu drogą dla rowerów, czy tak zwaną ścieżką rowerową. Tak?
Jest taka magiczna ścieżka w Białymstoku rowerowa wzdłuż ulicy Piastowskiej. Po prawej stronie jadąc w kierunku Kazimierza Wielkiego, po lewej stronie, po dwóch stronach ulicy Piastowskiej generalnie jest ścieżka rowerowa, tylko chodnik przy tej ścieżce rowerowej jest tylko po lewej stronie jadąc w kierunku Kazimierza Wielkiego, czyli w kierunku osiedla Jaroszówka. Po prawej stronie jest chodnik, inaczej, jest droga dla rowerów, ale chodnika nie ma. Ale wszyscy jak jeden mąż i jedną i drugą stroną spacerują. Czyli, jak rozumiem, ścieżką rowerową pieszy iść nie powinien.
Nie jestem pewien, jakie tam jest oznakowanie, bo być może jest to droga dla rowerów pieszych. Pieszych dla rowerów.
Może być współdzielone ten
ciężko odcinek. Jasne. Musiałbym zobaczyć.
Ale generalnie, jeżeli jest ścieżka dla rowerów, droga dla rowerów, bo to też jest różnica, nie jest, właśnie ścieżka rowerowa, droga dla rowerów. Dlaczego to jest jakieś rozgraniczenie?
Chyba nie ma takiego rozgraniczenia. To jest tylko potoczna nazwa.
Potoczna nazwa, tak.
Według kodeksu nazywa się droga dla rowerów, tak? A potoczna nazwa mówi o ścieżce rowerowej.
No i dlaczego nie powinniśmy jako piesi poruszać się tą ścieżką rowerową, czy też drogą dla rowerów?
No przede wszystkim chodzi o kwestię bezpieczeństwa. Jednak prędkość poruszania się osoby kierującej rowerem jest większa niż poruszania się pieszego. I wiąże się to przede wszystkim z tym, tak samo jak nie powinniśmy iść na przykład jezdnią, tak? Jeżeli jest możliwość poruszania się chodnikiem, no to poruszamy się chodnikiem, tak? Czy drogą dla pieszych.
Chciałbym poruszyć zachowania tak zwane niebezpieczne rowerzystów, ale nie tylko rowerzystów, także kierowców. Wczoraj byłem świadkiem takiej sytuacji, jadąc jedną z ulic w Białymstoku, po lewej stronie była ścieżka rowerowa, po prawej tej ścieżki nie było, a rowerzysta jechał z krajem, prawym skrajem drogi. W tym samym kierunku, w którym ja jechałem. No i pytanie brzmi, czy jeżeli jest ścieżka rowerowa, a ten rowerzysta korzysta z drogi dla samochodów, no to czy nie popełnia wykroczenia?
Tak, popełnia wykroczenie. Jeżeli jedzie w kierunku, w którym jest ścieżka rowerowa, droga dla rowerów, powinien poruszać się tą drogą.
Ma obowiązek. No właśnie.
Chyba, że zamierza zmienić kierunek jazdy i skręcić na przykład w drogę, gdzie nie ma tej ścieżki. Wtedy
ale i tak, bądź co bądź, powinien do przejazdu, momentu, do skrzyżowania, dokładnie, a potem ma obowiązek zsiąść z roweru i dalej ten rower, no, czy prowadzić, czy jechać drogą, tak?
Tak.
Dobrze mówię?
Poboczem? Tak, w drugiej kolejności poboczem, a później z krajem jezdni.
No
tak?
Dobrze, a jak to się ma w takim razie, jeżeli chodzi o hulajnogę? Stwierdziliśmy już, że takie sprzęty jak hulajnoga, jak deskorolka, to nie są sprzęty na ścieżki rowerowe, na drogi dla rowerów. Można się nimi poruszać tylko i wyłącznie po chodnikach. A co, jeżeli będziemy chcieli przejechać hulajnogą, na przykład fragment ulicy?
Poruszamy się na zasadach poruszania się osób pieszych. Czyli
lewą stroną.
Tak.
Lewą stroną. Idąc
lewą stroną, tak, lewą stroną jezdni. Jeżeli jest pobocze, powinniśmy korzystać z pobocza, rzecz jasna. Jeżeli chodnik jest, to z chodnika.
Mhm. Czy taka hulajnoga powinna być jakoś specjalnie wyposażona w jakieś odblaski, jakieś światła, czy coś takiego? Chyba tego przepisy nie określają.
No właśnie, przepisy określają na przykład wyposażenie pojazdów ogólnie, a hulajnoga nie jest pojazdem, czyli jakby nie jest nakreślone wymagane wyposażenie takiego pojazdu.
Ale już z kolei, jeżeli chodzi o rowery, to takie wymagania już są.
Dokładnie. Rower jak najbardziej ma określone warunki techniczne i wyposażenie, które ma mieć obowiązkowe. Oczywiście jest dodatkowe wyposażenie, które możemy sobie założyć w rowerze i też będzie spełniać jakby. Ale są podstawowe rzeczy, które powinny być zamontowane w rowerze.
W pojeździe zresztą.
I najważniejszą tą rzeczą jest dzwonek o nieprzeraźliwym sygnale.
I to tak mówią przepisy?
Nie, tak mówią przepisy, tak. Oprócz światła przedniego, tylnego, które tam może migać, tak, ale na odpowiedniej wysokości być zamontowane. Oprócz jednego sprawnego hamulca i też nie ma tu jakby rozgraniczenia, czy to przedni, czy tylny.
No,
tak,
lepiej tylny.
To jest właśnie ten taki pamiętny dzwonek.
Tu ciekawe, może ja tylko dodam, bo często osoby kierujące rowerem wydaje się im, że nie poruszają się pojazdem. Tu mam na myśli korzystanie z telefonów komórkowych. Zwracam uwagę na to, że jest to wykroczenie tak samo jak kierując samochodem na przykład.
No, czyli zagrożone 200-złotowym mandatem.
No a czy można jechać rowerem w słuchawkach?
Tutaj przepisy jakby tego nie precyzują, tak? Teoretycznie można, pod warunkiem,
jeżeli znaczy,
dla naszego
wszystko,
własnego bezpieczeństwa
dzieje,
musimy słyszeć, czyli nie wiem, zbyt głośno tej muzyki nie słuchać, tak?
W sensie pytanie brzmi, czy jest jakiś obowiązek na przykład niekorzystania ze słuchawek? No tak jak w samochodzie jadąc możemy korzystać ze słuchawek pod warunkiem, że słyszymy, co się dzieje dookoła nas.
I w tej sytuacji jest podobnie. Jakby przepisu, który mówi, że nie możemy korzystać ze słuchawek, nie ma. Natomiast
nie ma też przepisu nakazującego używanie kasku, czy tam ochrony na głowę, tak? A my jako policjanci, zresztą nawet zdroworozsądkowo zachęcamy do tego i apelujemy, żeby taki sprzęt korzystać z takiego sprzętu, tak? Przede wszystkim dla naszego własnego bezpieczeństwa. W wyniku upadku ręce się zagoją, nie są takie, powiedzmy sobie, straszne obrażenia rąk, tak? Czy tam nóg. Natomiast już głową, jeśli się stukniemy w krawężnik, czy coś takiego, to Można zapasowy jakiś skombinować, wydrukować na drukarce 3D, okay. Tak? Natomiast głowy nie wydrukujemy raczej. Szczególnie tego, co jest w głowie.
Na koniec chcę panów może trochę sprowokować do takiej dyskusji. Co zrobić i czy ma sens zmiana w przepisach ruchu drogowego dotyczących rowerzystów, żeby ci byli zobowiązani zwolnić przed przejazdem przez ulicę? Chodzi mi na przykład o takie sytuacje, kiedy widzimy, że jedzie rowerzysta wzdłuż drogi ścieżką rowerową, na przykład ulicą Sienkiewicza. Wzdłuż ulicy Sienkiewicza jest ścieżka rowerowa, zresztą bardzo ładna, moim zdaniem trochę niefortunna, bo w dwóch miejscach co najmniej jest bardzo niebezpieczna, może nawet i trzech, ale to już jest temat na inną rozmowę. I jedzie rowerzysta. Jedzie czasami nawet z taką samą prędkością jak samochód poruszający się ulicą Sienkiewicza. 40-50 na godzinę. I jak on widzi, że ma zielone, nie zwalnia. Nie zwalnia. Po prostu bardzo często widzę taką sytuację, że ten rowerzysta, czy też rowerzystka, no to, bo to różnie bywa, po prostu ci ludzie nie zwalniają. Jak widzą zielone, tną. Moim zdaniem, to jest moja prywatna opinia, to jest niesamowicie niebezpieczne. Mam takie wrażenie, że gdzieś w przepisach powinien się znaleźć zapis, tak jak pieszy dochodzi do przejścia dla pieszych i musi się upewnić, czy nic nie nadjeżdża, bo będąc na przejściu, to pieszy ma pierwszeństwo, ale nie dochodząc do przejścia, tak samo powinno być w kwestii rowerzystów. Czy panowie się ze mną zgadzać?
W zasadzie jest podobnie.
Szczególną ostrożność kierujący rowerem, zbliżając się do przejazdu rowerowego, ma zachować szczególną ostrożność. A ta szczególna ostrożność między innymi polega na
zwolnieniu.
Tak. I na rozejrzeniu się i tej takiej obserwacji otoczenia najbliższego.
No to wytłumaczcie mi panowie, kto będzie odpowiadał za... Kto będzie winny zderzeniu w takiej sytuacji, kiedy będzie samochód A skręcał w prawo z Jagienki w Sienkiewicza, powiedzmy, no i tam jest ten przejazd. Mimo tego, że człowiek się zatrzymał przed zieloną strzałką, rozejrzał się i tak dalej, chociaż tam już teraz chyba nawet właśnie dlatego zielonej strzałki nie ma. No ale powiedzmy kiedyś była. Zatrzymał się przed zieloną strzałką, upewnił się, a z prędkością 50 km nad godzinę z lewej bądź z prawej strony nadjeżdża rowerzysta. Kto w takiej sytuacji będzie... No, kto będzie odpowiadał za zderzenie?
To kwestia indywidualna, tak naprawdę trzeba byłoby rozpatrzyć parę kwestii, czy wziąć pod uwagę przede wszystkim poruszanie się, prędkość poruszania się rowerzysty, czy kierujący pojazdem, innym samochodem w tej sytuacji no, zachował się tak, jak powinien. Jeżeli tak, to może okazać się, że jest to wina rowerzysty. To wcale nie jest powiedziane, zawsze będzie wina to kierowcy kierującego samochodem. Może być tak, że znaczy jest tak, że to, że rowerzysta wjeżdża przejeżdża przez przejazd, nie ma prawa wjeżdżać bezpośrednio przed jadący pojazd, tak? Tym bardziej nie może uderzyć w jego bok. Jeżeli znajduje się na ścieżce, a pojazd już wjechał na tą ścieżkę i on zjeżdża ze ścieżki na przejazd, gdzie znajduje się pojazd i uderza go w boczne drzwi. No tak nie może być. Mhm.
No to też jest bardzo właśnie trudne sytuacje, bo oba pojazdy poruszają się w jednym kierunku ruchu i często, gęsto nawet kierujący ma olbrzymie problemy po prostu z zauważeniem tego roweru, który jedzie jakieś tam paręnaście metrów za nim, tak? Czyli skręcając w prawo i tak ma obowiązek przepuszczenia rowerzysty.
Oczywiście.
Tak? Więc teoretycznie jest to zawsze wina kierowcy. Natomiast to tak jak pan komisarz tutaj powiedział, że to też w zależności od danego rodzaju zdarzenia. Bo może się zdarzyć tak, że kierujący upewnił się, tak? Nie widzi w lusterku, nawet często gęsto głowę odwróci i zobaczy, nie widzi tego rowerzysty, skręci już i wtedy w tym momencie, że tak powiem, dochodzi do zdarzenia drogowego i to powiedzmy sobie kierujący rowerem zdążył uderzyć w samochód.
To chodzi o sytuację, to co wspomniał właśnie pan aspirant, że zarówno kierujący samochodem, jak i kierujący rowerem mają, dojeżdżając do przejazdu dla rowerzystów czy skrzyżowania, powinni zachować szczególną ostrożność. I teraz pytanie, kto tej szczególnej ostrożności nie zachował? Bo jeżeli mamy świadków, którzy potwierdzą, że szczególną ostrożność zachował kierujący samochodem, a nie zachował tej szczególnej ostrożności kierujący rowerem, można było stwierdzić, że jest to jego wina.
Przypominamy też, że prawie cały Białystok jest okamerowany, a na większości skrzyżowań są kamery, które nagrywają to, co się dzieje na skrzyżowaniu i dookoła niego. I to bardzo szybko można przecież dojść, prawda? Kto w tej sytuacji zawinił. No ale to już jest postępowanie dowodowe, dochodzeniowe, o którym my tutaj już nie będziemy rozmawiali. Przypominamy tylko o zdrowym rozsądku. Po prostu zdrowy rozsądek. Pamiętajmy też, że jadąc rowerem, no jednak bądź co bądź nie mamy nad sobą dachu, po bokach nie mamy drzwi, z przodu, z tyłu nie mamy strefy wgnieceń, gdzie gdzie możemy czuć się nieco bardziej bezpiecznie w samochodzie niż w rowerze. No i to naprawdę po prostu chodzi o nasze bezpieczeństwo.
No tak, przede wszystkim kierujący rowerem powinni zrozumieć, podobnie zresztą jak piesi, że nie mają tej ochrony w postaci metalowej skrzyni, która jest naokoło. I tak naprawdę drobne uderzenie może spowodować naprawdę poważne konsekwencje.
Tak jak było w weekend na przykład, prawda? Potrącenie na tysiąclecia państwa polskiego.
Tak, tam to prawda.
Między innymi właśnie wyminięcie.
Chociaż nie wiem, czy panowie widzieliście, ja ostatnio tylko w jakimś mediu widziałem poduszkę dla pieszego właśnie, poduszkę powietrzną. I to tak fajnie było, bo dosłownie...
Zamontowano w pojeździe.
Nie. To był... Nie wiem, co tam ten człowiek miał jakby na sobie. To jest na pewno, myślę, że na gdzieś tam na popularnym serwisie, ale do obejrzenia.
Bo dzisiaj jest Prima Aprilis, to
nie,
mówimy
ale
właśnie.
Słuchajcie, uwierzcie mi. W mgnieniu oka...
Nie wiem właśnie, czy mamy uwierzyć.
W mgnieniu oka człowiek otoczony zostaje poduszką powietrzną.
To jest, proszę pana, iluzja. Proszę.
Teoretycznie jest to możliwe, bo...
Dla niedowiarków powiem, na pewno bez problemu znajdą to gdzieś w sieci, póki jeszcze mamy tą sieć.
Są kombinezony dla motocyklistów na przykład z poduszką powietrzną, więc być może tutaj kolega nie robi sobie żartów.
No właśnie.
Dziękuję panowie bardzo serdecznie za pouczające spotkanie. A propos rowerzystów, kierowców samochodów osobowych, pieszych, będziemy, myślę, spotykali się, może moglibyśmy się spotykać prawdopodobnie co tydzień, poruszać inne zagadnienie i tak te tematy nam się nie skończą, bo za chwilę trzeba będzie przypominać ponownie o tym, o czym rozmawialiśmy już wcześniej.
Zwłaszcza, że majówka się zbliża.
Och, no to jeszcze do tej majówki to jeszcze miesiąc, także spokojnie, to jeszcze majówka to jeszcze. Dziękuję panom bardzo serdecznie, panu Dzielnicowemu życzę jak najmniej pracy.
Dziękuję bardzo.
Czy tak będzie najrozsądniej?
Pracy nigdy za wiele. Dobrze mieć coś, nad czym można popracować zawsze w dzielnicy.
Oczywiście, że tak. No a dzielnica dużo, dużo ludzi, dużo mieszkańców, także na pewno jest co robić. Może na koniec jakiś apel? Chciałby pan zaapelować do swoich mieszkańców o coś?
Zaapelować. Oczywiście. Z uwagi na poprawiającą się pogodę bardzo chciałbym poprosić osoby, które będą przemieszczały się na rowerach, tych, o których rozmawialiśmy, hulajnogach, aby korzystały z kasków ochronnych. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, z elementów odblaskowych, pomimo iż na terenie zabudowanym nie ma obowiązku korzystania z takich odblasków, ale jest to bardzo rozsądne i na pewno potrzebne dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, żeby mogli was dojrzeć.
Dokładnie. I tego się po prostu między innymi trzymajmy. A tych zasad, które powinny nam przyświecać, było dzisiaj bardzo dużo. Będą sytuacje, w których na pewno będziemy je przypominali. Naszymi gośćmi dzisiaj w studiu byli młodszy aspirant Tomasz Brański z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, dzielnicowy osiedla Wygoda. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji reprezentował dziś aspirant Wojciech Kosikowski. Dziękuję.
Dziękuję.
A Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji reprezentował podkomisarz Rafał Sokulski.
Dziękuję.
Dziękuję.